bez barier.
Prawie 9 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, jak w życiu codziennym radzą sobie osoby głuchoniewidome i w jaki sposób wspiera je Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Powiemy także o udogodnieniach, jakie wprowadzono w białostockim akcencie ZOO dla osób z dysfunkcją wzroku. Zapraszam.
Barier.
Zanim jednak przejdziemy do naszych głównych tematów, powiemy o tym, że podjazd dla osób niepełnosprawnych, który jeszcze na razie jest niedostosowany do celu, jakiemu ma służyć, będzie na pewno odpowiednio zrobiony. Otóż ten podjazd jest zrobiony przy schodach do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Sprawiają one wrażenie, że ich remont już się zakończył, mówi radny Konrad Zieleniecki, który udostępnił zdjęcie schodów z podjazdem, który nie spełnia swojego zadania.
Została zdjęta czarna zasłona, która przykrywała plac budowy. No i cóż, naszym oczom ukazały się schody. W mojej ocenie troszkę niedokończone, jednak brakuje tam kilku elementów podjazdu, jakże potrzebnych, czy to dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, czy nawet dla matek z dziećmi.
Podjazd na razie nie zaczyna się łagodnym wzniesieniem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że remont schodów jeszcze się nie skończył, mówi rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk.
Remont cały czas trwa, zatem to zdjęcie, które zostało udostępnione w sieci, to nie jest zdjęcie gotowych schodów i gotowego podjazdu. Nie zostały one wygrodzone, natomiast podkreślam, remont tych schodów cały czas trwa.
Wszystko ma być gotowe do końca grudnia i miejmy nadzieję, że od nowego roku osoby niepełnosprawne już bez problemów będą mogły korzystać z podjazdu.
Bez barier.
To rozwiązanie ma zachęcać osoby niewidzące i niedowidzące do odwiedzania białostockiego akcentu ZOO. Są tam tablice opisane alfabetem Braille'a i udźwiękowione terminale.
Wybieg bocianu.
To co tam nacisnąć jeszcze?
Na środku.
Tu.
Bocian biały. Ciconia ciconia. Bocian to gatunek duże.
To jest bardzo dobre rozwiązanie, ten alfabet Braille'a tutaj.
Bożena Kalska.
Tu te opisy. No fantastyczne, naprawdę jestem zadowolona z tego.
Białostocki ZOO staje się bardziej przyjazne osobom niedowidzącym, osobom niewidzącym.
Miejsce, które jest odwiedzane przez białostoczan, no ale także chcemy, żeby korzystały z tego osoby niepełnosprawne.
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Grupa osób złożyła projekt do budżetu obywatelskiego. Głosowało na niego ponad 2000 osób, dlatego przy dwóch bramach powstały tablice, gdzie można usłyszeć o rozmieszczeniu poszczególnych elementów naszego akcentu ZOO, ale też jednocześnie tutaj mamy napisy w języku Braille'a, jak również komunikaty dźwiękowe. No i przy poszczególnych stanowiskach powstało 22 tablice, na których też można, czytając za pomocą dotyku, dowiedzieć się o tych zwierzętach.
Tak? Tak. To jest numer
17.
Na wybiegu drogi znajdują się następujące zwierzęta. Czubatka polska. Przodkowie czubatki pochodzą z Mongolii. Za ojczyznę czubatek wyhodowanej rasy kur ozdobnych uważa się...
Odbiór bodźców z otaczającej nas rzeczywistości oparty jest głównie na zmyśle wzroku.
Przedstawiciel wnioskodawcy projektu do budżetu obywatelskiego Anna Rakowicz-Sadkowska.
Dla osób niewidomych, niedowidzących, gdzie ten zmysł jest zaburzony albo uszkodzony, konsekwencją jest napotkanie wielu, wielu przeszkód i barier, każdego dnia komunikacyjnych barier. Dlatego też warto jest stosować nowe technologie i chcę podkreślić, że ZOO w Białymstoku jest jedynym, które posiada taki terminal udźwiękowiony, zasilany energią słoneczną. To jest taki innowacyjny projekt. Myślę, że na pewno się przyda.
Czubatki polskie to jedna z najpiękniejszych ras drobiu z mnóstwem odmian barwnych. chętnie zjadają ziarno pszenicy, kukurydzy.
Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że chcielibyśmy czynnie brać udział w życiu społeczeństwa, żebyśmy nie byli traktowani jak ludzie gorsi, no bo nie widzimy czy nie dowidzimy. Także takie wszystkie projekty czy coś nowego, to jest ogromna satysfakcja dla nas i dla miasta również.
Tak, tak.
Wszystkie elementy są wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, będą więc dostępne dla zwiedzających przez cały rok. Koszt tego projektu to około 120 tysięcy złotych, a w białostockim akcencie ZOO była Edyta Wołosik.
Bez barier.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w 1991 roku, a więc ma już 25 lat. Od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski i jako jedyne w kraju specjalizuje się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Najogólniej rzecz ujmując, istniejemy po to, aby rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw. To można przeczytać na stronie internetowej towarzystwa. Służymy ramieniem zarówno dorosłym i młodzieży, jak również rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Zrzeszamy w tym celu naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, osoby głuchoniewidome i ich bliskich oraz wolontariuszy. Na bieżąco śledzimy, jaki jest stan wiedzy na temat głuchoślepoty na świecie i inicjujemy badania w kraju. Reprezentujemy ponadto interesy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu na forum państwowym. Zabiegamy także o to, by o ich istnieniu oraz coraz więcej dowiadywało się społeczeństwo. Naszymi gośćmi są dziś pani Magdalena Szuma, pełnomocnik Podlaskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG, pan Dariusz Sienkiewicz, członek towarzystwa i pan Sebastian Kuklo, wolontariusz, tłumacz, przewodnik w TPG. Witam państwa. Na początku programu mówiliśmy o tym, że białostocki akcent ZOO jest już udźwiękowiony i dzięki temu przyjazny osobom z dysfunkcją wzroku. A jak to jest w przypadku osób głuchoniewidomych, dla których niewystarczające są udogodnienia przeznaczone tylko dla osób niesłyszących bądź tylko dla osób niewidomych czy niedowidzących czy słabo widzących? Czy są jakieś miejsca, w których takie osoby mogą się czuć w miarę bezpiecznie i swobodnie? Pani Magdaleno.
Witam serdecznie. Podlaska Jednostka Wojewódzka działa już 12 lat i skupia też osoby właśnie głuchoniewidome, czyli z jednoczesnym wadą wzroku i słuchu, od urodzenia czy też nabytą w ciągu życia. I w związku z tym też mamy dużą świadomość tego, że mogą wpływać one na trudności i funkcjonowanie w życiu codziennym, jak również w kontaktach, w nawiązywaniu bliższych relacji z ludźmi, czy też w znajdowaniu i poszukiwaniu pracy zawodowej. I właśnie wychodząc naprzeciw potrzebom osobom głuchoniewidomym, proponujemy udział w projektach, w dwóch projektach, czyli Rozkochać Głuchoniewidomych w Samodzielności oraz Zielone Światło do Aktywnego Rozwoju Osób Głuchoniewidomych. I tak naprawdę zależy nam bardzo na włączeniu osób, które są otwarte i chętne na zmiany i rozwój. Chcą też zaufać innym osobom, poczuć się bezpiecznie, chcą odkrywać swoje możliwości, talenty, mocne strony, po to, aby w pełni z nich korzystać w otaczającej rzeczywistości, w otaczającym świecie.
Jak rozmawiałyśmy, zanim weszliśmy do studia, takich osób nazbieraliście w regionie około 20. Są to ludzie zupełnie niewidzący i zupełnie niesłyszący, czy są to osoby z różnego rodzaju nasileniem tych dysfunkcji?
Tak, to są osoby z różnymi dysfunkcjami. Są osoby na przykład niewidome i niedosłyszące lub też niedowidzące i niedosłyszące. Też otwarci jesteśmy na, to są osoby dorosłe, oczywiście w różnym wieku. Najstarsza pani ma 94 lata. I bardzo fajnie funkcjonuje w naszym stowarzyszeniu. Otwarci jesteśmy także na dzieci i naprawdę zależy nam, żeby skorzystało z naszych projektów jak najwięcej osób, żeby mogły się tak naprawdę otworzyć i poczuć dobrze właśnie w tym otaczającym świecie.
Jakie konkretnie działania proponujecie? Bo ja rozumiem, że osoba, która na przykład straciła wzrok, a wcześniej miała problemy ze słuchem albo odwrotnie, czuje się nieco zagubiona i pierwszą rzeczą, zapewne, którą należałoby jej zaoferować, to jest umiejętność odnajdywania się w przestrzeni. Tutaj bardzo pomocny właśnie może być tłumacz, przewodnik. Panie Sebastianie, jak to z pana punktu widzenia wygląda?
Dzień dobry wszystkim. Z mojego punktu widzenia jest tak, że wydaje mi się, że praca z osobą głuchoniewidomą jest niezwykle zindywidualizowana, ponieważ mamy do czynienia z osobami, które są na różnym etapie samorozwoju i na różnym etapie samodzielności. Myślę, że takim głównym zadaniem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych jest wspieranie każdej osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w zakresie uzyskania maksimum samodzielności i niezależności w otaczającym świecie. Więc zakres naszych działań jest bardzo zindywidualizowany i zawierać się może na poziomie, nie wiem, pracy podstawowej w zakresie poruszania się, orientacji przestrzennej. To jest pojęcie ze środowiska osób niewidomych po to, żeby bezpiecznie, umiejętnie poruszać się w środowisku codziennego funkcjonowania, w domu, na zewnątrz, w drodze do pracy, w drodze do szkoły, jeżeli ktoś podejmie jeszcze obowiązek tutaj, czy wolę edukacji, ale również dotyczyć to może aktywności ruchowej, z racji tego, że te osoby głuchoniewidome są nierzadko osobami prowadzącymi dość statyczny tryb życia, więc zachęcamy do rozwoju ruchowego, do uprawiania sportu, jak również do kontestowania, do brania udziału w życiu kulturalnym miasta i nie tylko, czyli próbujemy stwarzać ten obszar kultury bardziej dostępnym dla osób głuchoniewidomych. Jest to niezwykle zindywidualizowana kwestia.
Panie Darku, pan nie widzi i pan nie dosłyszy, ale jednocześnie jest pan bardzo aktywnym człowiekiem. Zasłynął pan między innymi z tego, że jeździ pan na rowerze, tandemem i propaguje ten sposób aktywności ruchowej wśród osób niewidzących i słabowidzących. Jest też pan osobą samodzielną i pracującą. Proszę powiedzieć, co panu w życiu tak naprawdę przeszkadza?
Dzień dobry państwu. Znaczy tak w tym momencie dzisiaj tak jest, ale to tak zawsze nie było. Jak ja przyszedłem do Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych, to byłem wycofany, miałem różne obawy, nie wierzyłem w swoje możliwości. No i tak po prostu, nie do końca po prostu wiedziałem, czy ja jestem w stanie funkcjonować samodzielnie. Po prostu po jakimś czasie, po pobycie tutaj otrzymałem wsparcie od specjalistów, wolontariuszy, te osoby pomagały mi, żebym po prostu mógł.
A w jaki sposób państw
znaczy przede wszystkim to motywowanie, bariery psychologiczne. To jest bardziej najtrudniejsze do pokonania. Motywowanie do większej aktywności, otwartości, właśnie dzięki przykłady innych osób głuchoniewidomych, które po prostu funkcjonują w społeczeństwie samodzielnie. Po prostu oczywiście korzystają z pomocy, wsparcia, ale funkcjonują samodzielnie, decyzje podejmują samodzielnie z pomocą innych osób, w zależności od potrzeby urządzeń technologicznych i tam takich różnych spraw. I po prostu i to jest właśnie najtrudniej właśnie zmotywować nie tylko osoby głuche i niewidome, niepełnosprawne, do brania w swoje ręce.
A pan też pracuje. Czy ktoś pana odprowadza do pracy, przyprowadza z pracy? Czy tutaj radzi pan sobie samodzielnie? Jak w ogóle zdołył pan pracę?
To znaczy, kiedyś mieszkałem w hotelu, to chodziłem tylko przez łącznik, a teraz jak kupiłem sobie mieszkanie na drugiej części Białegostoku, znaczy dojeżdżam samodzielnie, znaczy z pomocą Białolaski, no i korzystam z wsparcia osób, na przykład pytam się numer autobusu i na przykład jak tam nie jestem pewny, w którym miejscu autobus się znajduje, pytam się o przystanek. Znaczy no, jestem dosyć wysoko osobą zrehabilitowaną. W tym momencie na dzień dzisiejszy nie mam takich lęków. Wierzę w siebie, nie mam obaw, zachęcam inne osoby głucho niewidome po prostu do samorealizacji. Korzystam z życia, tak jak to pani wspominała, propaguję aktywny tryb życia osób niepełnosprawnych, głucho niewidomych i niewidomych, żeby po prostu korzystały oczywiście z pomocą wolontariuszy, tłumaczy, przewodników, bo nie wszędzie osoba głucha niewidoma może pójść sama, a po prostu czasami potrzebuje wsparcia innych osób. Ja jestem teraz bardzo zadowolony z siebie, tak mogę powiedzieć. Znaczy no, zdarzają mi się różne problemy, ale te problemy są dla mnie do rozwiązania. Jak już przełamałem te bariery psychologiczne, po prostu zmotywowali mnie osoby głucho niewidome, które po prostu radziły sobie, wolontariusze i tutaj trenerzy, którzy tam prowadzili różne zajęcia, różne wsparcie.
Więc pani Magdaleno, jakie konkretnie, bo mówiła pani o projektach, które prowadzicie, jakie konkretnie są to projekty i czego konkretnie można się na nich nauczyć? Czy właśnie wsparcie psychologiczne i przełamanie swoich lęków, o których mówi pan Darek?
Tak, oczywiście. Proponujemy wiele różnorodnych treningów. Jest to właśnie wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, funkcjonowanie życia codziennego, nauka gotowania, także wyjścia różne i edukacyjne, i kulturalne do różnych miejsc. I tutaj chciałabym też powiedzieć o takich cotygodniowych spotkaniach klubowych, które odbywają się w soboty o godzinie 10:00. I trwają mniej więcej tak do godziny 14:00, podczas których właśnie spotykamy się całą społecznością. I są to osoby głuchoniewidome, ale też wolontariusze, specjaliści, rodzina, znajomi mogą przychodzić, także mnóstwo osób, gdzie uczymy się rozmawiać właśnie na głos o swoich potrzebach, o swoich emocjach, jakie nam towarzyszą. Mogą być trudne, ale też i dzielimy się swoimi różnymi sukcesami, ale też wspólnie zastanawiamy się, co chcemy robić, jak chcemy ten czas wolny spędzić. Na pewno twórczo i kreatywnie i też wspólnie to mówimy o tym i zastanawiamy się i wprowadzamy też w życie. Także było mnóstwo różnych wycieczek, wyjść do galerii artystycznych, czy też do muzeów, do kina, oczywiście z audiodeskrypcją, Andrzejki, Opłatek i jeszcze szereg różnych pomysłów, które czekają nadal na realizację i też na nowych właśnie członków, których bardzo serdecznie zapraszamy.
Proszę powiedzieć, gdzie osoby z dysfunkcją jednoczesną narządów słuchu i wzroku mają się zgłaszać?
Nasza siedziba obecnie mieści się na ulicy Świętojańskiej 22.
Jest w Białymstoku.
Tak, w Białymstoku. Jest to Centrum Organizacji Pozarządowych.
Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich chętnych do spotkania w Towarzystwie Pomocy Osobom Głuchoniewidomym, a naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Magdalena Szuma, pan Dariusz Sienkiewicz i pan Sebastian Kuklo z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. To już wszystko na dziś. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.